Mamy się dzisiaj i za tydzień zastanawiać nad sprawą chrztu Duchem Świętym. To jest chrzest, wszyscy dobrze wiemy, jest to zanurzenie. A więc chodzi o zanurzenie w Ducha Świętego. Pamiętamy, co na koniec swego pobytu na ziemi Pan Jezus przekazał swoim uczniom. Teraz otwieram Ewangelię Mateusza, 28 rozdział i te wiersze ostatnie. I on powiada, że dana mu jest wszelka moc. Jemu jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. I właśnie Piotr później powiedział, że on wziął od Ojca Ducha Świętego i wylał go na ziemię. On ma wszelką moc, a potem tę moc przyjęli ludzie. Ale zanim to się stało, on mówi: wy idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc on odchodzi, ma wszelką moc, z tą wszelką mocą odchodzi, na ziemi zostawia słabych ludzi. Tylko garstkę. Nie tysiące, ale tylko 11. Potem ich było 120. A więc pomnożyli się o 10 razy, no ale nie o 100, nie o 1000. Taki wielki, jak to mówią ludzie, założyciel religii zostawił tylko taką garstkę ludzi. Dlatego też lubię głosić kazania: nie bój się, małe statko. Nie bój się, garstko. Bo garstka ma wielką moc. I właśnie on im powiedział, że mają iść i czynić wielkie rzeczy na tej ziemi. Kogoś uczynić uczniem. Nie nauczać, tylko być takim przykładem i nauczycielem, żeby ten ktoś wszedł w nasze ślady. Czynić uczniem, to jest wielkie zadanie, wielkie wyzwanie dla każdego z nas i dzisiaj. Chrzcząc się w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego i ucząc ich wszystkich tych rzeczy, a ja jestem z wami aż do skończenia świata. Co Łukasz z kolei nam przynosi w swojej Ewangelii na koniec, gdy Pan Jezus i mówi, że rozdział 24, wiersz 47, że począwszy od Jerozolimy ma w Jego imię być głoszone wszystkim ludziom, wszystkim narodom opamiętanie, upamiętanie, pokuta, metanoia dla odpuszczenia grzechów. I wy jesteście tego świadkami. Ja zsyłam na was obietnicę mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości albo z wysoka. Tam było powiedziane: idźcie na cały świat, idźcie, a to napisane jest: pozostańcie. Więc w końcu co mieli zrobić? Albo iść, albo zostać. Nie można zrobić i jednego, i drugiego. Ale jednak chyba można. Chyba można. Bo Łukasz później, gdy pisał Dzieje Apostolskie, czyli działanie Ducha Świętego przez apostołów właściwie, czyny apostołów, ale w wyniku przyjęcia przez nich mocy Ducha Świętego. I wtedy wiemy, co się stało. 4 werset, 1 rozdział. Gdy jadł z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy. Wcześniej Łukasz mówił: aż. A tu jest: lecz. Oczekujcie obietnicy Ojca, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Otrzymacie obietnicę Ojca. To wyrażenie: obietnica Ojca. Ktoś się zobowiązuje coś nam dać. Później Piotr, jak wiemy, mówił do tych ludzi, którzy się nawrócili, wyszli do przodu: a weźmiecie, otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc obietnica, a więc coś, co Bóg nam ma dać jako dar. Oczekujcie tego daru. Bo Jan chrzcił, zanurzał w wodzie, ale wy po niewielu dniach będziecie zanurzeni w Ducha Świętego. I tu właśnie jest ta nowość. To nie jest ta sama religia. To nie jest kompilacja. Chrześcijaństwo nie jest kompilacją religii Mojżesza i religii Jezusa. Muzułmanie są kompilacją tych dwóch religii. I Mojżeszowej, i Chrystusowej. I muzułmanie sobie zrobili pewną kompilację, dodając jeszcze coś innego. Jezus nie tworzy kompilacji, połączenia. Jezus tworzy coś zupełnie nowego, całkowicie odmiennego. Ja to mówię w kontekście właśnie tej obietnicy Ojca. I tego nie będę rozwijał i pogłębiał, bo to byłby temat sam w sobie. Ale dam tylko takie porównanie. Salomon, gdy budował świątynię, wspaniałą świątynię, i Bóg napełnił ją chwałą, to wiemy, że ta świątynia kosztowała wiele istnień, wiele zwierząt musiało, tam krew płynęła i płynęła, musiało zginąć wiele zwierząt. Pan Jezus swoją świątynię buduje nie z kamieni jak Salomon. Są piękne opisy tej budowy, prawda? Nawet tam nie było słychać młota, jakichś narzędzi. Wszystko wcześniej obrabiano, tylko gotowe elementy zwożono i składano w ciszy. Ale Bóg nie buduje z takich materiałów tej świątyni. Buduje ją z ludzi. No ale jak z ludzi zbudować, gdy oni są krnąbrni? Gdy oni są nieposłuszni, gdy oni nie rozumieją? Jeszcze apostołowie, jak wiemy tutaj, znamy, gdy się im ukazywał, akurat żyjemy w tym okresie, że wczoraj było święto, jakie? Czwartek. W Niemczech był wolny dzień od pracy, u nas nie. Dzień w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Nawet nie wiedzieliśmy? No więc zobaczcie. A za 9 dni, a od wczoraj za 10 dni, będzie dzień Pięćdziesiątnicy. 27 maja 2012 roku. A więc akurat żyjemy w tym okresie. Akurat sobie wybraliście taki moment, żeby o tym rozmawiać w takim okresie. I ja to do tego nawiązuję. I gdy on im się ukazywał przez 40 dni i pokazywał, że jest już inny, nie tamten Jezus słaby, ale inny, uwielbiony, to oni go nie rozumieli. I on ich oswajał z sobą. Znamy te wszystkie opisy, jak i Paweł przynosi nam, a też i wcześniej Ewangelię. I tu patrzą, a on się nagle wznosi i im znika. Więc widzą, jak fizycznie on jest z nimi, rozmawia i nagle im znika. I mówią aniołowie, on tak przyjdzie, jak widzieliście go do nieba idącego. Ale oni na ziemi zostali ze swoimi wątpliwościami, wszystkimi słabościami, z problemami, zostali tacy, jacy są, zwyczajni. Ja bardzo lubię to określenie apostoła Pawła, naczynia gliniane. To nie jest kryształ, całe szczęście, bo glina wytrzyma długo, długo, a kryształ może nawet pęknąć w jednej chwili na stole, gdy stoi, prawda? A więc te naczynia gliniane mają mieć skarb, mają mieć skarb. Na razie oni mają inny skarb, skarb problemów. I 10 dni mają czekać. Oni nie wiedzieli, ile będą czekać. Po niewielu dniach jest powiedziane. A ileż to będzie dni? 3, 4, 5, 6? Nie wiedzieli, że będzie aż 10. I właśnie w tym czasie, gdy sobie nieraz rozmyślałem, gdyż nieraz człowiek musi długo modlić, jeśli się jeszcze zamknie w czterech ścianach, jest sam, to z niego wszystkie niepotrzebne rzeczy stopniowo, stopniowo, stopniowo wychodzą, wychodzą, wychodzą i staje się taki próżny wewnątrz, pusty. Tam się pojawia próżnia. A gdy jest próżnia, to wiemy, że bardzo łatwo ta próżnia też i potem wchłonie coś, co się pojawi na zewnątrz. Gdy człowiek jest pełny czegoś, to też i nie wchłonie. Ale gdy jest wewnątrz pusty, to też i wchłonie to, co się pojawi. I oni przez te 10 dni i 10 nocy, czekając, modląc się, oni stali się tak próżni wewnątrz, w sensie opróżnieni, że gdy stąpił Duch Święty, to miał co napełnić, a oni też mieli wielkie chęci, pragnienia, aby go przyjąć. I właśnie wracając do tej świątyni. Tamtą świątynię napełniła chwała Boża. I kapłani nie mogli wejść. Albo, albo. A tu nie ma albo, albo. Tu nie ma wykluczenia. Jeśli Bóg stąpił, człowiek nie może wejść. Gdy Bóg stąpił na górę i ona się zatrzęsła, zadymiła i ogień pojawił, to było powiedziane, nie dochodźcie i nie dotykajcie. Albo Bóg i Jego groza, potęga, chwała, albo my. Bo jestem człowiekiem warg splugawionych i mieszkam wśród ludu warg splugawionych, mówi nam Izajasz. A tu jest coś innego. Wcześniej używają słowa kompilacja, a teraz użyję innego słowa, wybaczcie. Symbioza, a więc połączenie. Teraz rozmyślam sobie o takich symbolach Ducha Świętego. Jest ich 6. Wiatr, ogień, woda, oliwa, gołębica i pieczęć. Piotr, ogień, woda, oliwa, gołębica i pieczęć. Takie występują w Nowym Testamencie i tego oczywiście nie będę rozwijał, tylko podaję. I teraz pomyślmy o tej symbiozie. Jakaż jest symbioza ognia i wody? Strażacy przyjeżdżają nie z ogniem, mimo że mają czerwone swoje samochody. Przyjeżdżają do czerwonego ognia z czerwonymi wozami pełnymi wody. I nie ma symbiozy. Woda zadusi ten ogień. A tutaj połączenie. Coś zupełnie innego. Grzeszny człowiek przez Nowy Testament, apostoł Paweł nam powiada, jest nazwany świątynią Ducha Świętego. A więc nie budynek, budowla. Bóg napełni, a nam wara od niej. Dopiero gdy Bóg opuści, możemy wejść. Czasami też z naszymi różnymi rzeczami, że potem Pan Jezus musiał ich przepędzać z tej świątyni, prawda? Bo zrobili tam jaskinie zbójców. A to ma być symbioza. Połączenie grzechu ze świętością. Ognia z wodą. Ma być coś zupełnie nowego. I tą świątynią jesteś, siostro, ty i ty, bracie, i ja. Każdy z nas jest świątynką Ducha Świętego. Tego nigdy wcześniej nie było. W Dzień Pięćdziesiąty jaki charyzmat się szczególnie przejawił? Mamy ich 9 tych darów Ducha Świętego, prawda? A różnych jeszcze innych działań to byśmy naliczyli. Ja przynajmniej sobie wziąłem z dwóch miejsc 12 rozdział Rzymian, 14 rozdział Koryntian, 12, nie, 15, 15 sobie znalazłem. Razem połączyłem. Ale wszystkie inne się przejawiały w Starym Testamencie, a ten właśnie, który tu się przejawił, tego nie było w Starym Testamencie, gdy mówili innymi językami. I to znów nie chodzi o to, żeby być poliglotą. Nie chodzi o to. To znów jest coś innego niż zdolność posiadania wiedzy, znajomości iluś tam języków. O coś innego chodzi. Ja bym to nazwał teraz na tę okoliczność taki dym, który się unosi z tej świątyni. Dym kadzidlany, dym modlitewny. Tamte świątyni to były kadzidła zwykłe. Takie, które trzeba było rozpalić i z nimi chodzić. Tu się nagle w tej świątynce, jaką jestem ja, ty, każdy z nas, ten dym się nagle pojawi i tutaj się pojawił, jak się okazało, nawet i ogniste języki się pojawiły, więc coś też zauważyli i się zbiegli wszyscy i wiemy, że byli zdumieni, bo tego wcześniej nigdy nie było. Więc to nie jest religia połączona, bo to jest coś zupełnie nowego. Jezus zakończył religię Mojżesza, religię uczynkową, religię prawa, wymagań, a zaczął, nazwę to dalej, prawda, religię, chociaż to trzeba użyć słowa życie, to nie jest religia, to jest życie, ale powiedzmy religię łaski, przebaczenia, nowego narodzenia, eon Ducha Świętego. To jest zupełnie nowego, nowa jakość i podmiotami tego wszystkiego są ludzie. I właśnie chciałbym, abyśmy na to naszą uwagę zwrócili, że ta obietnica Ojca, a też później jak Piotr mówi, otrzymacie dar Ducha Świętego, to właśnie mówi o sposobie, w jaki ci ludzie, grzeszni ludzie, czego Izajasz nie mógł osiągnąć, węgielek go oczyścił, ale on dalej był wewnątrz nieprzemieniony, ci ludzie teraz staną się zupełnie nowymi ludźmi. Stąd jest księga czynów. Dzieje, czyli czynów apostołów, tego, co Duch Święty przez nich wykonał. I kochani, to, co się stało w Dzień Pięćdziesiąty, nazywamy chrztem. Jezus mówi, będziecie ochrzczeni. Zanurzenie w Ducha Świętego. I my znamy to pojęcie zanurzenie. Dlatego, że używamy go, gdy rozmawiamy z ludźmi o Chrystusie, gdy ktoś się nawróci, gdy myśmy się nawrócili i potem nam mówią, sami czytamy, o zanurzeniu. Trzeba dać się ochrzcić. Kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Pamiętam kiedyś takie wydarzenie, gdy przyjechała, gdy byłem pastorem w Krakowie wtedy jeszcze, pewna grupa młodzieży katolickiej i pastorze, ochrzciliśmy się. Oni nie byli u nas. Owszem, mieliśmy kontakt, przychodzili, byśmy się razem modlili, śpiewali, ale nie byli naszymi członkami, nie byli z nami w ogóle związani, byli dalej katolikami. Ja mówię, no jak to się odbyło? Poszliśmy na wycieczkę z naszym księdzem, duszpasterzem. I taka wędrowna wycieczka, gdzieś tam Limanowa i dalej, tam sobie gdzieś chodzili po tych pagórkach i sobie rozmawiali. Gdy sobie tak chodzili, nagle ich kilkoro stanęło nad jakimś stawem, jakiś mały staw tam był. Jak stoją, rozmawiają, a ksiądz przychodzi i mówi, o czym rozmawiacie? No, że właściwie to się powinniśmy ochrzcić. A ksiądz mówi, no ja też tak sobie właśnie rozmyślam, że chyba trzeba byłoby się ochrzcić. No to co zrobimy? No to ja was muszę ochrzcić. A kto mnie ochrzci? I tak się nawzajem pochrzcili. To było wtedy, to były lata 80. Takie bardzo no, dynamiczne, ciekawe lata właśnie orzeźwienia charyzmatycznego w naszym kraju. Też wśród kościoła, znaczy wśród młodzieży kościoła katolickiego. No i to się wydarzyło, było autentyczne. A więc zanurzenie. Wiemy, na czym to polega, co to jest. Człowiek jest zanurzony przez kogo? Przez kaznodzieję. Przez sługę Bożego. Idźcie i chrzcijcie. Zanurzajcie, chrzcząc je. Ale co, o co chodzi w tym ochrzczeni, zanurzeni w Ducha Świętego? I tu właśnie to pojęcie, ten obraz świątyni. Każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Każdy z nas. Ale apostoł Paweł mówi, że nikt nie wie, kim jest człowiek. Czy my sami siebie znamy? Tak wszystko, co jest w nas, to my tak dobrze wiemy i umiemy to wyartykułować? Jak myślicie? Chyba nie. Chyba nie. Dlatego apostoł Paweł pisze, że my modlimy się westchnieniami niewymownymi, tak? List do Rzymian o tym mówi. To stworzenie poddane właśnie tej znikomości i te westchnienia niewymowne. Jak teraz sobie z uśmiechem rozmyślam, gdy byłem mały, miałem kilka lat, około 8-10, i pasłem krowy mego wujka, było 4-5 krów, trzeba było je zapędzić rano o 6, potem przypędzić na 11, potem znów o 3-4 i znów wrócić. I trzeba było iść 2-3 kilometry z nimi tam na pastwisko. Nieraz się zdarzało, że jakaś krowa tak sobie położyła się, tak sobie głęboko westchnęła, tak głęboko, naprawdę jakby jej coś, jakiś kamień z serca spadał. I wiem, że moja ciocia czy wujek jakoś tak ze zrozumieniem podchodzili do tego wydarzenia. To nie było takie byle co, bo ona w tym czasie ciężko pracowała, żując, ale też, wiecie, to wszystko, co jest nam potrzebne, w niej się wytwarzało. I krowa zdania nie zmienia, tak? Bo też i nie wie, co myśleć o tym wszystkim, ale człowiek taki mądry. A jednak ma westchnienia niewymowne. Apostoł Paweł powiedział, któż z ludzi wie, kim jest człowiek? To jest 1 Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz. Nikt nie wie prócz ducha człowieczego, który w nim jest. A więc nasz duch człowieczy. Bo Słowo Boże przenika aż do rozdzielenia, pomóżcie mi, ducha i duszy. I szpiku kości też. Przenika też do naszego wnętrza, tego najgłębszego, i duch i dusza są rozdzielone. To jest ten człowiek wewnętrzny. Nam trudno jest to oddzielić, nam nawet nie wolno. Człowiek jest jednością zintegrowany, ale jednak Nowy Testament mówi o tych trzech elementach. Duch człowieczy, nasza dusza i nasze ciało. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I taki werset, List do Rzymian, 8 rozdział nam powiada. Duch Boży zaświadcza, poświadcza komu? Duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. Nikt nie wie, kim jest Bóg, tylko Duch Boży. I więc duch duchowi, duch Boga, naszemu duchowi daje wewnątrz świadectwo. Pamiętamy to po nawróceniu. To nasza zmiana i pewność zbawienia. To niewytłumaczalne, no, aż trudno opisać, to co się w nas, ta przemiana, jaka się w nas dokonała, teraz powstrzymam się, żeby to opisać, chociaż mnie bardzo korci, aby to opisać. To jest zachwyt. Ja mam w oczach ludzi, teraz też świeżo, którzy czytając Biblię, nagle po raz pierwszy do nich przemówiła Biblia, stała się żywa. I potem słyszą z ust kaznodziei: nic dziwnego, wszak to jest jedyna księga, którą się czyta w obecności autora. Autora, który daje nam natchnienie, abyśmy zrozumieli jego słowa. I zachwyt, siedzą, czytają gdzieś tylko w wolnej chwili. A więc Duch Boży naszemu duchowi poświadcza. I w ten sposób świątynia, która jest w niebiesiech, świątynce na ziemi, daje posilenie, zasilenie. Następuje komunikacja. Następuje, jak jest upgrade, update komputerów, jak to jest. A więc uaktualnienie, a też i nowy system, znaczy właściwie nowy system w nas wszedł i nowy program, nowe programy, aplikacje różne. I to wszystko w nas wnosi Duch Święty. I gdy patrzymy na dzieje apostolskie tak kolejno, to aż dziw bierze. Jak to się dzieje? Oto nie kaznodzieja nagle wychodzi, co najmniej 3000 ludzi jest przed gankiem, dzień 50. I rzemieślnik, rybak, prosty człowiek, im kazanie wygłasza, jakie wspaniałe kazanie, jakie wzorcowe kazanie, ile cytatów ze Starego Testamentu i komentarzy, a potem jaka aplikacja, czyli zastosowanie, i wyście go ukrzyżowali. A oni wychodzą, co mamy uczynić, a on nagle wie, co im powiedzieć, a potem chrzest zorganizować dla 3000 ludzi. To jest zadanie logistyczne, potężne, prawda? I duchowe. A potem wieczerzę pańską zrobić jeszcze dla 3000 ludzi co najmniej. Kochani, to są wydarzenia rzeczywiste. Też i dzisiaj tak się dzieje. Tak samo się dzieje i dzisiaj. I właśnie Duch Święty nam daje te uaktualnienia, te aplikacje wewnątrz, bo Duch Boży naszemu duchowi przekazuje i nas uzdalnia. Ale właśnie zanurzenie w Ducha Świętego. Gdy nasz duch człowieczy, nasza duchowość, wewnętrzny człowiek ma być zanurzony nie tylko w Chrystusa, ale i w Ducha Świętego. Ja teraz nie chodzę w szczegóły rozmaite, nie chcę tu wchodzić, chociaż to jest bardzo proste wszystko. Tak proste, jak Bóg jest Ojciec, Syn, Duch Święty, nie ma trzech Bogów, jest jeden Bóg. To jest proste przecież, nie? No, ja samo i to jest proste, o czym ja mówię w tej chwili. Także problemu tu nie ma żadnego. Tylko stwierdzam fakty po prostu, które są w Nowym Testamencie w taki prosty sposób, zwyczajny, podane. A więc nasz duch człowieczy ma być zanurzony w Ducha Świętego. I stąd nie kaznodzieja to zrobi, nie człowiek sam to zrobi, Jezus chrzci Duchem Świętym. My tylko możemy ewentualnie zareagować. Pamiętamy, jakie to były reakcje dzieje apostolskie, tutaj wypisałem takich 5 wydarzeń. Pierwsze właśnie w dzień 50, drugi rozdział, gdy Pan Jezus właśnie to uczynił. Ale potem mamy rozdział 8 dziejów, gdy w Samarii ewangelista Filip głosił Chrystusa, chrzcił w wodzie tych, którzy uwierzyli, i na wieść o tym apostołowie posłali do Samarii Piotra i Jana. Ci się modlili z nowonarodzonymi i nowoochrzczonymi, kładli na nich ręce, by otrzymali Ducha Świętego. 8 rozdział dziejów to opisuje. A więc nawrócenie, chrzest w wodzie, i już przyjechali z pomocą, aby i dalszy krok, ażeby ta świątynka całkowicie, nie tylko po szyję, ale i z głową zniknęła w Duchu Świętym. Całkowicie. Taki jest proces przekształcania tej gliny w naczynie gliniane, które ma mieć skarb. I to jest normalny proces opisany w dziejach apostolskich, a potem też i w listach. Albo Saul z Tarsu, pamiętamy 9 rozdział dziejów, Szaweł, co usłyszał? Na drodze do Damaszku co usłyszał? Idź do Damaszku, tam ci powiedzą. Nie tam ci zrobią to i to, tam ci powiedzą, co masz czynić. I Ananiasz przyszedł i powiedział. I Szaweł uwierzył, więc Ananiasz go ochrzcił. Ale i nałożył ręce na niego, i ten Szaweł przeżył chrzest w Duchu Świętym. I potem mówi do Koryńczyków, gdy musiał ich korygować, to się znał na tym wszystkim też i co u nich było i mówi, ja innymi językami więcej mówię niż wy wszyscy. Ale chcę wam powiedzieć, nie o to chodzi, żebyście wszyscy mówili i żeby był bałagan. Tu musi być uporządkowane działanie, a więc znał się na tej materii, na tej sprawie. Znał się, bo tego doświadczył sam, a też i potem mógł usługiwać w tym względzie. Gdy patrzymy na Korneliusza z Cezarei, rozdział 10 dziejów, zobaczcie, 2, 8, 9, 10. I tam Piotr przybył, posłany przez Ducha Świętego, zaproszony przez Korneliusza, Rzymianina, głosił im słowa Jezusa Chrystusa. Ci, słysząc to wszystko, uwierzyli, przyjęli. I tam właśnie też czytamy, że Piotr chrzci ich w wodzie. Na nich wstępuje Duch Święty jeszcze przed chrztem w wodzie, w czasie słuchania. Pamiętam takie wydarzenie z mojego życia. Wybaczcie, że je przytoczę, ale wtedy byłem też zaskoczony. To był rok 1964. Akurat byłem na studiach teologicznych w Warszawie, rok wcześniej już byłem, tu już byłem po pierwszym roku. I na koniec pierwszego semestru, właściwie na początku drugiego semestru, bo to już był już marzec, też w Warszawie, to był wtedy zbór wolnych chrześcijan, tam właśnie byłem, tam żeśmy byli jako studenci, Kościół Zjednoczony Ewangeliczny. I tam byśmy się modlili z przyjaciółmi i przeżyliśmy, ja i moja narzeczona, czyli moja żona, do dzisiaj przeżyliśmy chrzest w Duchu Świętym. Ale nie o tym chcę powiedzieć, tylko gdy właśnie były wakacje w roku 64 i w lipcu znalazłem się u mojej rodziny w pewnym zborze na zachodzie Polski. To był zbór chyba wolnych chrześcijan też, o ile pamiętam. Tak, pastor był z wolnych chrześcijan, ale to nie było ważne. Wszystko bracia i siostry w Chrystusie, myśmy się tam na tym za bardzo nie zastanawiali, ale to było znaczące. I kilku braci głosiło Boże Słowo. Wtedy jeszcze było tak, że głosiło 5-6 na jednym nabożeństwie, każdy po 10 minut, 15 minut. I oni wygłosili i mówią na koniec, a i Kazik niech zakończy. Więc wiedziałem, że to będzie taka kropka nad i, takie no 5 minut, takie tylko żeby zebrać wszystko. Ja otworzyłem jakiś taki werset, chyba Liza Filipian, abyście się znów zazielenili, tam jakoś jest, ale chodziło o pomoc dla mnie, żebyście mi pomogli. Ale wyraz zazielenili jakoś podkreśliłem, prawda, bo tak była, był lipiec, żniwa, wszystko zielone, taki byłem radosny i tak to jakoś nawiązałem, tak bardzo poetycko zresztą, nie? Niby nic, no cóż to wielkiego. I powstaliśmy do modlitwy. I się okazało, że w czasie tej modlitwy nagle się zaczęli ludzie modlić jakoś spontanicznie razem wszyscy. Taki był szmer. Osób może było, ja wiem, 120 w tej sali. Ja słyszę, a tam jakiś chłopiec się modli innymi językami. Takie poruszenie. Pastor tak stoi, tak się tak popatrzył. No, takie tak przyjemnie było, tak jakoś fajnie. Takie naprawdę, jak się skończyło nabożeństwo, to pastor mówi, to może byśmy zrobili wykłady, spotkania codziennie o 6:00. I było cały tydzień do niedzieli następnej, co tydzień. I ja miałem nauczanie. Iśmy się modlili razem. Ja byłem nowicjuszem, ja nie miałem nic przygotowanego jak dzisiaj. Tak spontanicznie wszystko szło. Ale się okazało, że niektórzy właśnie z tych, teraz nie będę mówił nazwisk, wymieniał, to są dzisiaj pastorzy i w różnych innych kościołach. Jeden z nich jest ewangeliczny chrześcijanin, w kościele ewangelicznych chrześcijan, dzisiaj inni. Że nawrócił się podczas kazania, któregoś z kazań, przeżył nawrócenie, decyzję podjął, wychowany w rodzinie chrześcijańskiej i tak dalej, wszystko wiedział, tylko brakowało mu tego momentu i podjął decyzję. Gdy powstaliśmy do tej modlitwy, nagle poczuł, że napełnia go radość i on wyraził innymi językami. O tak. A to był chłopiec, który miał 16 lat. I takich było sporo. Kochani, to się dzieje tak spontanicznie, dlatego że Słowo Boże, które jest głoszone, to jest Jezus głoszony. A Jezus w nas wchodzi, dokonuje różnych pracy, oddziela ducha od duszy, On zanurza naszego ducha w Ducha Świętego, czyli w siebie, bo Bóg jest jednością, nie można rozdzielać, prawda? Ale Biblia mówi Duch Boży, Duch Święty, Duch Chrystusowy, jest Bóg Ojciec, Jezus, Duch Święty, kto widzi mnie, widzi Ojca, więc to jest jedność, mimo że używamy tych wszystkich określeń. To jest cały czas to samo źródło, ta sama osoba, mimo że trzy osoby. A więc nic dziwnego, że to się wszystko odbywa w trakcie głoszenia Bożego Słowa. I stąd najważniejsze jest Słowo Boże. I teraz, gdy spojrzymy na rozdział, który to jest 19 Dziejów Apostolskich, uczniowie Jana Chrzciciela znaleźli się w Efezie. I cóż tam się właśnie wydarzyło w tym Efezie? Paweł w rozmowie się zainteresował, co są ochrzczeni, skoro nie słyszeli, że jest Duch Święty. No bo oni byli wychowani przez Jana Chrzciciela. Im no, tej wiedzy brakowało. Dzisiaj mamy łatwość. Wejdziemy do internetu, w Google'ach wypiszemy Duch Święty, już mamy całe spektrum, prawda? Ale tam takich wiadomości, tam wiadomości szły czasami 20 lat. A więc nie wiedzieli. Wtedy Paweł im wyłożył, pomodlił się z nimi, nałożył na nich ręce i też dogonili tych pozostałych. Zobaczcie, jakie to wszystko jest piękne, proste, spontaniczne. No i jakie tutaj bym chciał wnioski wyciągnąć? Chrystus jest darem dla grzesznika. Wyraz dar. Chcę teraz właśnie może go jakoś zaznaczyć. Dar jako osoba. Roztropna żona jest darem od Pana, mówi nam Salomon w przypowieści 19 rozdział. Roztropny mąż też jest darem dla żony, oczywiście powiemy dzisiaj, żeby był parytet, żeby była równość płci. A więc dar, osoba jako dar. Albo Psalm 127 mówi, że oto dzieci są darem od Pana. Osoba jako dar. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że dał swego Syna. Jan 3,16, Jezus, Syn Boży, jest darem Ojca dla człowieka. I też Dzieje 2,38, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc daję takie cztery przykłady, gdy osoby są darem. Więc mamy do czynienia z osobą. To nie jest jakaś czynna moc, sama moc. To jest osoba, która nas uzdalnia, która nas wyposaża. A moc to też jest coś więcej niż tylko jakaś dynamika. To, że spokojnie siedzimy, to dzięki mocy życia, jaka w nas jest, że krew spokojnie krąży, że nie mamy nadciśnienia na przykład. Gdyby było nadciśnienie, to byłby dowód, że mamy wielką moc, nie? Twarz czerwona, wszystko to, my czujemy, no, wiecie, ale jak się czujemy? Dzięki Bogu, że nasza moc jest taka spokojna, prawda, siostro? Że mamy ciśnienie umiarkowane. A więc nie możemy zawsze uważać, że moc to musi być jak potężny jakiś, no co, wodospad. No i cóż tego wodospadu? Piękny widok. Ale rzeka jak Mississippi na przykład, gdy płynie, to całą Amerykę ona no, wzbogaca tym, że ma wielką moc w tym, że jest jej tej wody dużo i że może i nawadniać, i przenosić statki, i tak dalej, i tak dalej. A więc moc do życia, którą daje nam osoba, która wie, jak nam dać. I komu daje Jezus tę moc, tę osobę, ten dar? Komu daje? Chciałbym właśnie, żebyśmy na to uwagę zwrócili, że to nie jest takie jakieś przypadkowe, albo też i bez jakiegoś celu, bez jakichś warunków. Czekajcie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie i tak dalej, czytamy Dzieje Apostolskie. A więc to otrzymują ludzie, którzy już są w Jezusie Chrystusie, bo Duch Święty jest darem dla człowieka wierzącego. Najpierw trzeba otrzymać dar osoby Jezusa przez nawrócenie, stać się Bożym dzieckiem, a potem się otrzymuje dar osobę Ducha Świętego, gdy się już ma dar Chrystusa. A więc Duch Święty jest darem dla dzieci Bożych. I jak czytam Dzieje Apostolskie i obserwuję, to takie sobie wypisałem kilka określeń. A więc Ducha Świętego otrzymują, biorą ci, którzy byli w ścisłej wspólnocie, społeczności, jedności z Chrystusem. Nie można oddzielić, nie chcę Jezusa, ale chcę Ducha Świętego. Nieraz spotykamy takich ludzi zafascynowanych, szczególnie naszymi zborami dziesiątkowymi i potem się okazuje, że oni się nie chcą nawrócić, ale chcą mieć Ducha Świętego. Chcę być charyzmaty. I oczywiście, że ja wtedy się nie oburzam tego, tylko ja rozumiem, że tak człowiek po prostu rozumuje jak dzieciak, jak dziecko. I spokojnie wtedy taką osobę naprowadzam. Na co? Na to, co robi Duch Święty. Przekonuje o grzechu najpierw, prawda? Więc ja też zaczynam tę pracę, żeby Duch Święty przekonał o grzechu. Dlatego też ci ludzie muszą mieć ścisłą łączność z Jezusem. Dalej. Ci ludzie byli posłani do głoszenia Ewangelii. Jezus im nie powiedział: gdy przyjmiecie moc Ducha Świętego, to wam powiem, co macie robić. Ale Ewangelia Mateusza nam mówi, że zanim oni pojęli, o co chodzi, on powiedział: idźcie i głoście na cały świat. Więc oni byli już zmotywowani do głoszenia. Chcieli pędzić, a on mówi: stop, poczekajcie. Na co? Aż będziecie przyobleczeni. O co chodzi? Ale poczekamy, zrozumiemy. A więc byli już powołani, ale jeszcze nie wyposażeni. I właśnie chrzest Duchem Świętym nie jest sprawą zbawienia. Sprawę zbawienia mamy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawia nas krew Jezusa. I Duch Święty oddziałuje oczywiście i wykonuje to. Ale gdy chodzi o wyposażenie do służby, to właśnie potrzebny jest chrzest w Duchu Świętym, napełnienie, pełność Ducha Świętego, abyście byli wypełnieni do całej pełni Bożej. Pamiętamy? Efezjan, rozdział 3 listu apostoła Pawła. Ja takie mam porównanie jako były elektryk, bo skończyłem takie technikum i pracowałem przez jakiś czas, że obiekt, budynek ten, powiedzmy, może mieć prąd jednofazowy. I wszystko będzie działać, jak działa. Ale pytają nas, gdy projektują albo robią przyłącze, pytają: czy chcecie trójfazowy prąd? I na pewno wasz pastor by powiedział: tak jest, prosimy o trzy fazy. Bo to jest łatwiej rozłożyć moce, szczególnie gdy budynek jest wysoki, podzielić poszczególne piętra, piony, znaczy fazy, wtedy jest równomierne obciążenie. Też urządzenia odpowiednie mogą pracować, nawet kuchenne. Taka kuchnia jest, prawda, jedna, która wymaga właśnie prądu trójfazowego. Ma duży pobór, a też i łatwiej ją zasilić i jej pracę wykonywać. A też urządzenia różne mogą pracować. I właśnie ten trójfazowy prąd jest nam potrzebny, dlatego też ten chrzest Duchu Święty by się przydał, ażebyśmy mieli większe możliwości. No i gdy Duch Święty w nas zamieszka, wtedy on nas zaczyna uzdalniać do tych wspaniałych rzeczy. Oni mieli już moc i dary. Ci ludzie, mając społeczność z Jezusem, posłani do głoszenia Ewangelii, już mieli i moc, i dary. Nie można powiedzieć, że dopiero teraz będziesz miał moc i dary. Budynek jednofazową instalacją też ma moc i różne możliwości działania. Ale gdy ma trójfazowe, ma większe. Dlatego, że oni posłani przez Pana Jezusa głosili Ewangelię, uzdrawiali chorych, demony wypędzali, ale nie mieli wszystkiego tego, co mogliby mieć i co mieli później. Też ich wnętrze nie było tak przekształcone jeszcze, jak później było przekształcone. Teraz myślę o takich dwóch dzielnych braciach J.J. Nie wiem, czy pamiętacie. Ich nazywali Boanerges, synowie Gromu. Jan i Jakub, tak? No właśnie. I zobaczcie, jacy to byli ludzie. Gdyby tacy mieli być do dzisiaj, później mieli być, to byłoby straszne. Panie, nie chcą cię przyjąć? To pozwól, a my spuścimy ogień na nich i te wioski spalimy. Patrzymy, jak one płoną. Dobrze im tak. I co oni słyszą? Kochani, nie wiecie, jakiego jesteście ducha, czyli nastawienia, postawy wewnętrznej. Potem byli zupełnie inni już. I apostoł Piotr, jeśli miał odwagę rozmawiać z Ananiaszem i z Safirą, tak? O, dobrze, nie pomyliłem się. A więc Ananiasz i Safira, dwoje małżeństwo wspaniałych członków zboru. Jak się kończy ta rozmowa duszpasterska? Jak się kończy? Tragicznie. Trzeba wezwać, prawda, specjalną ekipę, która przyjedzie zaprzyjaźnionego domu pogrzebowego i zabierze. I wynieśli. Potem z nią rozmawia. I ją wynieśli. Ale Piotr nie miał nastawienia mściwości jakiejś. Tamci dwaj. On rozumiał, że tu się coś dzieje z Bożej ingerencji. Ku przestrodze dla wszystkich. To nie będzie reguła, że każda rozmowa się będzie tak kończyć. Ale coś się dzieje, żeby strach pobudzić, że Duch Święty wykonuje, ale jego postawa była zupełnie inna, nie taka jak wcześniej. Dlatego też im Duch Święty mógł wykonać takie dzieło, straszne dzieło, bo Piotr miał już postawę inną niż wcześniej. A przecież wcześniej mówi, nie znam tego człowieka. Zobaczcie. I właśnie Duch Święty w nas, te trzy fazy w nas dokonują takiej pracy dla dobra tego obiektu, tej świątynki Ducha Świętego. Kochani, Ducha Świętego otrzymywali ludzie, których imiona już były zapisane w Księdze Życia. A też, którzy byli oczyszczeni przez Słowo Boże, Pan Jezus mówi, już czystymi jesteście dla słów, które żeście słyszeli, które wam głoszę. A też oni byli jak latorośl i krzew z Panem Jezusem połączeni. Dlatego też, jeśli mówimy o Chrzcie Duchem Świętym, to stwierdzamy, że jako dziecko Boże poprzez nawrócenie do Jezusa jestem zanurzony przez Ducha Świętego w ciało Jezusa Chrystusa, czyli w Kościół. Staję się oblubienicą i Duch Święty zanurza mnie i Ciebie, Chrystusa, naszego oblubieńca. Jako uczeń Chrystusa powinienem poprosić o świadectwo, widoczne świadectwo dla wszystkich, że można było zrobić wideo i zdjęcie. Z nawrócenia zdjęcia nikt nie zrobi, bo to jest wewnętrzna sprawa. Uczuć nie można sfotografować, wewnętrznych myśli nie można sfotografować, musimy je opisać, napisać, żeby było je widać. Natomiast chrzest w wodzie jest bardzo widowiskowy, prawda? Teraz nie będę opisywał różnych wydarzeń, przemknęło mi kilka różnych i na zewnątrz, i w morzu, i w jeziorach, i w rzece Wiśle. Ja na przykład brałem w rzece Wiśle w Krakowie w swoim czasie, a też takie widziałem baptysterium w podziemiach, gdzie z wideo tylko było widać, prawda, że się odbywa chrzest. Albo jeszcze widziałem, że na wysokości 5 metrów jest taki basen i tam pastor chrzci, a wszyscy z daleka widzą, prawda, w tym akwarium, jak się chrzest odbywa. Więc to może być bardzo widowiskowe. Tak jak widowiskowy jest pogrzeb. Ktoś dzisiaj mi właśnie opowiadał o pogrzebie, jaki był piękny pogrzeb pewnej siostry, która zmarła w wieku lat 85. I się ludzie, którzy nie znają Chrystusa, zainteresowali Kościołem i chcą przyjść już teraz na nabożeństwo, bo tak się im ten pogrzeb podobał, bo no, zupełnie taka inna atmosfera, atmosfera nadziei, a nie jakiejś tam żałości. A więc chrzest w wodzie. Ale potem, gdy mamy być sługami i świadkami Chrystusa, powinniśmy przyjąć moc Ducha Świętego w pełni. Całą pełnię, nie tylko jakąś cząstkę, chociaż to zawsze jest zadatek, ale większy zadatek niż dotychczas. Dlatego też i chrzest Duchem Świętym następuje zawsze po nawróceniu. Może być przed chrztem w wodzie, może być po chrzcie w wodzie, wszystko jedno. W każdym razie w tym celu on występuje. I tak myślę, że teraz można byłoby zakończyć. Dlatego, że już minęło minut 43. 44 minuty już mija. I ja mogę mówić dalej, prawda? Ale tak pomyślałem sobie, że żeby nie za dużo. Bo teraz chciałem mówić o celu chrztu Duchem Świętym. O warunkach, jak to przeżyć. Ale myślę, że może za tydzień, aż sobie przemyślimy, dobrze?